Ola kiedyś przy jakiejś okazji, Ola Kwiecień tutaj przypomniała słowo, które było mówione do nas trochę wcześniej i że to było bardzo inspirujące. Ja o tym gdzieś tam zgubiłam, nie pamiętałam i mam nadzieję, że te rzeczy, o których dzisiaj będę mówiła, one nie będą nowe, one tutaj gdzieś w naszej przestrzeni i przez kazania, w modlitwie były wypowiadane, ale mam nadzieję, że myślę, że to jest ważne, żebyśmy jeszcze raz usłyszeli. I ponieważ też parę słów powiem w ogóle o takim przechodzeniu przez trudności, więc mam nadzieję, że to będzie na tyle uniwersalne, że nawet jeżeli tak mocno nie odczuwacie tego, co się dzieje, albo jesteście gośćmi, nie czujecie się związani, to i tak to będzie miało też dla was takie zachęcający wpływ. Bo wierzę w to bardzo, że Pan Bóg jest Bogiem pocieszenia, zachęty i nowego otwarcia. To jest trochę subiektywne, bo to wiadomo, że jak odbieramy coś, to jest coś, co Pan Bóg jak gdyby mówi w języku naszego serca. My to jakoś odbieramy, natomiast ktoś z was może mieć troszeczkę inne słowo, które do was docierało. I ja tak zachęcam do tego, żebyśmy traktowali to wszystko, co do nas dociera od Pana Boga, co odbieramy jako coś, co Pan Bóg mówi do Antiochii, żebyśmy się tym dzielili i traktowali to jako uzupełnienie, że ktoś z nas słyszy, widzi te rzeczy, ktoś z troszeczkę innego punktu widzenia, czy ze swoim bagażem doświadczeń. I kiedy to przekazujemy i o tym mówimy, to ten obraz jest pełniejszy. W lepszy sposób możemy jako wspólnota odebrać to, co Pan Bóg do nas mówi. Więc ja taki chciałabym powiedzieć te rzeczy, które ja odbierałam jako Boże Słowo i tak sobie w pewnym momencie uświadomiłam, że każdy z nich zasługuje na odrębne kazanie, więc to będzie trochę tak, może nie będzie tej głębi i trochę tak szybko, ale wierzę, że taki właśnie przegląd jest potrzebny. I pierwszy punkt, czy pierwsza rzecz, która jakąś tak bardzo mocno, miałam takie mocne odczucie, że Pan Bóg w tej sytuacji do nas mówi, to była pochwała wierności. I właśnie tak zaznaczę, że to nie było napomnienie, że to nie była rzecz, która no, powinniśmy się jakoś zmobilizować i być wierni. To było słowo, które mówiło o tym, że wierność, że Pan Bóg jak gdyby przypominał nam o tym, przypominał mi o tym, że wierność jest ważna. Wierność, ja nie słyszałam wcześniej kazań o wierności. Może poza tym, co z Rangerami przy okazji omawiania prawa Royal Rangers mówiliśmy, że Ranger powinien być wierny Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom. A jest to element tego owocu Ducha Świętego, o którym mówi list do Galacjan, 5 rozdział. Tam jest też wymieniona wierność. To jest cecha Bożej natury. On jest wierny, nawet jest powiedziane o tym, że wierność, że on pozostaje wiernym, nawet jak my nie jesteśmy wierni, bo nie może samemu sobie zaprzeczyć. Oczywiście to jest szeroki temat. Jeśli ja już o tym kazanie mówiłam w grudniu i jeżeli byście chcieli sobie rozszerzyć, to ono jest na stronie, dziękujemy bardzo Irkowi, jest na stronie, możecie posłuchać i to też nie wyczerpuje tematu. Ja mam nadzieję, że może mi się kiedyś uda jeszcze poszerzyć ten temat, bo wierzę, że tam jest tak dużo treści, że gdzieś tam aż z taką radością myślę, że można ten temat jeszcze poszerzyć, nie tylko w tym, że sobie o tym powiemy, ale w tym, że Pan Bóg będzie to kształtował w naszych sercach. Druga rzecz, którą tak odbierałam od Pana Boga, że mówi do nas jako wspólnoty, i to na pewno było już tu czytane, a ono tak dotarło do nas w taki szczególny sposób w czasie modlitwy Antiochii w styczniu. Mieliśmy tutaj taki tydzień modlitwy i Przeczytaliśmy wtedy, czy rozmawialiśmy o tym słowie wtedy po raz pierwszy, ale też tutaj na nabożeństwie go czytaliśmy. To jest z Ozeasza, 6 rozdział, od 1 wiersza. Chodźcie, zawróćmy do Pana. Tak, On nas rozszarpał, ale też uleczy. Zranił nas, ale nas też opatrzy. Po 2 dniach nas wskrzesi. 3 dnia nas podniesie i będziemy żyć przed Jego obliczem. Poznawajmy, usilnie starajmy się poznać Pana. Jego nadejście jest tak pewne, jak nastanie świtu. On odświeży nas jak deszcz, jak późny deszcz, który ożywia ziemię. Tu jest mowa o tym, ja chciałam zwrócić uwagę na to, że Pan Bóg mówi o tym, jaki jest Jego plan dla nas. Ja wierzę, że mówi to do ludzi różnych, ale mówi to też do nas jako wspólnoty, że Jego planem jest życie. Nawet jest mowa o wskrzeszeniu, czyli to, co już umarło, On chce ożywić do życia. Jest mowa o odświeżeniu, że te rzeczy, które wydają nam się takie już przebrzmiałe, czy takie już może postarzałe, On odświeży, że to, co gdzieś jest przytłoczone czy przygnębione, On podniesie. I ja szczególnie jakoś tak odbierałam i przeżywam bardzo pozytywnie tą obietnicę, że to, że On przyjdzie, wiersz 3, Jego nadejście jest tak pewne, jak nastanie świtu. Kiedy przechodzimy przez jakiś trudny okres, można to porównać do tego, jakbyśmy siedzieli w nocy w jakiejś ciemności i wyglądali świtu. I tak jak nadejście tego świtu jest pewne, możemy, nawet jeśli czujemy się bardzo źle, to wiemy, że świt nadejdzie i tak samo pewne jest nadejście Pana Boga. I oczywiście w tym samym czasie bardzo ważne dla mnie było to, co tutaj szczególnie Sławek przypominał nam za każdym razem, jak się schodziliśmy, że Boża obecność jest z nami, dlatego że On tak obiecał, że gdzie 2 albo 3 jest, to On tam jest. I ja wierzę, że to było ważne, żebyśmy sobie o tym przypominali, że nie musimy nic szczególnego zrobić albo wytworzyć, żeby On był z nami wtedy, kiedy się schodzimy w Jego imieniu. Ale też wierzę w to, że Pan Bóg przychodzi w taki odczuwalny sposób. Że On też daje nam coś takiego, że my odczuwamy to, że On jest i że ta Jego odczucie Jego obecności zmienia naszą perspektywę, powoduje, że nagle rzeczy, które były tylko, znaliśmy tylko z umysłem, stają się rzeczami, które rozumiemy sercem. I On obiecuje nam obydwie rzeczy. Swoją obecność ciągłą, wtedy, kiedy jesteśmy we 2 albo 3 w Jego imieniu zgromadzeni, ale obiecuje nam też, ja wierzę w to, to odczucie Bożej obecności. I to, że to przyjdzie czy przychodzi, jest pewne jak nadejście świtu. Trzecia taka okazja, przy której jakoś odczuwałam czy odbierałam to, że Pan Bóg do nas mówi jako do wspólnoty, to była taka modlitwa. Wiecie na pewno, że starsi się spotykają na swoje spotkania rady starszych, ale że też staramy się raz na miesiąc spotkać się na modlitwę w takim gronie starsi z żonami. I to była taka modlitwa, dla mnie akurat była szczególna, może też dlatego, częściowo dlatego, że bardzo chciałam ją odwołać. Nie bardzo chciałam, bo to było na Wielkanoc, jakoś tak wszyscy radośnie stwierdziliśmy, że drugi dzień świąt wielkanocnych to jest dobry okres, dobry moment, żeby się spotkać, a przyjechała do nas rodzina i ja naprawdę miałam problem, żeby ich zostawić. Ale była to szczególna modlitwa dla mnie. Nie wiem, jak inni też to odczuwali. I w czasie tej modlitwy takie dwie rzeczy zwróciły moją uwagę. Jedna to była taka modlitwa o pokój i radość. I kiedy ktoś się modlił, chyba Tomek, to ja miałam tak, właśnie odczuwałam, że Pan Bóg mówi, że to tak naprawdę to jest Jego obietnica. To jest Jego coś, co On chce wśród nas robić. On chce przywrócić pokój i radość. Wiecie, dla mnie to było też dlatego ważne, że ponieważ ja bardzo mocno odczuwam te rzeczy, że te wszystkie rzeczy związane z Panem Bogiem, one mają taką dużą wagę, tak? To są sprawy życia i śmierci. Więc czasami trudno mi jest zobaczyć i odczuwać coś, co ja kiedyś sobie powiedziałam, pogodne oblicze Pana Boga. Jest coś takiego, słuchajcie. Jeśli jeszcze tego nie odkryliśmy, to Pan Bóg na pewno będzie nam objawiał to. Jest, ja bym chciała, żebyśmy mogli odzwierciedlać tą pogodne oblicze Pana Boga. I dla mnie ta obietnica, którą usłyszałam wtedy, to jest to, że Pan Bóg chce to w nas odnawiać. To, żebyśmy widzieli, żebyśmy potrafili się Nim cieszyć, potrafili się cieszyć innymi ludźmi, których On nam daje, darami, które nas obdarza. On chce przywrócić i zrozumienie, i odczuwanie radości i pokoju dla nas jako wspólnoty. I druga rzecz też z tej samej modlitwy, to było takie odczucie, że szczególnie ważne w tym czasie, który przeżywamy, jest to, żebyśmy zrobili wszystko, żeby nie dać się poróżnić. Jak wiecie, szczególnie ci, którzy z was żyją w małżeństwie, w rodzinach, to wiecie, że kiedy jest duże obciążenie, kiedy dzieje się coś albo intensywnie, albo właśnie bardzo trudnego, to jest łatwość do tego, żeby między ludzi wkradło się nieporozumienie, tak? Czasami wystarczy nieodpowiednie słowo w nieodpowiednim momencie. Czasami to jest to, że nawzajem wobec siebie mamy jakieś oczekiwania, że w tej trudnej sytuacji powinniśmy się zachowywać albo robić takie rzeczy. I jest łatwo o poróżnienie. I ja bardzo mocno czułam to, że Pan Bóg jakby nas ostrzega, czy wzywa do tego, żebyśmy przywiązali do tego wagę, żebyśmy zwrócili na to uwagę i żebyśmy zrobili wszystko, co jest możliwe, żeby nie dać się poróżnić. I ja myślę, że to nie dotyczyło tylko tej grupy, w której się modliliśmy, że to dotyczy naszej całej wspólnoty. I jeszcze do tego wrócę na koniec. Na razie tyle, że wierzę w to, że Pan Bóg mówi do nas, żebyśmy zwrócili na to uwagę, żeby niosąc tę jakąś trudną sytuację, czy dążąc do rozwiązania tego, czy szukając odpowiedzi na pytania, które nas w związku z tym nam się pojawiają, zwrócili uwagę na to, żeby być dla siebie wsparciem i zachętą, i żeby nie poddawać się temu, co przynosi poróżnienie. Następna taka rzecz, która się wydarzyła, to było, czy coś, co ja odbieram jako to, że Pan Bóg do nas mówił w taki szczególny sposób, to było kazanie Bogdana Olechnowicza, 21 kwietnia, też jest na stronie, jeśli byście chcieli do tego zajrzeć. I tam były takie trzy rzeczy, na które chciałabym przypomnieć dla zachęty. Pierwsze, to on mówił na podstawie listu do Rzymian 8 rozdziału, 28-30 wiersz. Może ja to przeczytam akurat. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym wśród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. I z tego, co Bogdan mówiła, przypomnę o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz, że Pan Bóg we wszystkich trudnych sytuacjach współdziała z tymi, którzy Go kochają, żeby tą sytuację wykorzystać ku dobremu. I powiem wam, że nie wiem, jak to zrobić, ale chciałabym was namówić bardzo do tego, żebyśmy już jakby porzucili rozważanie na ten temat, czy kochamy Pana Boga. Po prostu kochamy Go. Żebyśmy nie pozwolili, żeby w jakikolwiek sposób wdarła się tutaj wątpliwość. Kochamy Pana Boga. Kochamy Pana Boga i to, co jest powiedziane o tych, którzy Boga miłują, odnosi się do nas też. Więc Bóg współdziała w każdej trudności ku dobremu. I później Bogdan też jeszcze dwie rzeczy ważne powiedział o tym, że naszym przeznaczeniem jest to, żeby nasz charakter stawał się taki jak Pana Jezusa, żebyśmy stawali się i że to jest ważniejsze nawet od tego, co robimy, czy do czego jesteśmy powołani, bo bez zmiany natury, którą Pan Bóg chce w nas przeprowadzić, nie wypełnimy swojego powołania. To już jest punkt czwarty. Był. Punkt piąty to były rzeczy związane z młodzieżą. Kiedyś rozmawialiśmy sobie tak przy jakiejś okazji, ktoś mówi, no nie jesteśmy zborem studentów. No racja, prawda? Nie możemy zauważyć, żeby tu jakaś przewaga ludzi w wieku studenckim była w kościele. Ale powiem wam, że kiedy o tym myślałam, to odczułam taką zachętę, żeby to potraktować jako wyzwanie, a nie jako tylko stwierdzenie faktu, że jesteśmy jako wspólnota wyzwani do tego, wierzę, żeby tu było dobre miejsce dla wszystkich pokoleń. Ja wierzę w Kościół wielopokoleniowy, słuchajcie. Ja myślę, że to jest tak, że w czasach, w których żyjemy, jest taka tendencja, żeby jednak specjalizować się w pewnych grupach wiekowych. I to ja nie mówię już tutaj o Kościele, tylko w ogóle, że to jest takie naturalne, nie? Że dobieramy się według wieku, bo jest łatwiej nam siebie nawzajem zrozumieć, inne problemy, inna muzyka, inne formy wyrażania zadowolenia, a nawet inne formy duchowości, tak? I czasami łatwo o nieporozumienie. Ale kiedy w materiałach, które robiłyśmy z Olą, warsztaty, uczniostwo przez małe grupy i tam jedno z wielu bardzo dobrych porad, które tam w tym skrypcie się znajdują, to było to, żeby kiedy tworzymy grupę, i kiedy już jesteśmy małą grupą, to żeby nie myśleć standardowo, że młodzi do młodych, starzy do starych, samotni, rodziny też osobno, bo doświadczenie tego kościoła, w którym i nie tylko jego, wielu kościołów mówi o tym, że są bardzo dobrze funkcjonujące, blisko ze sobą związane grupy, które mają zupełnie nietypowy przekrój, tak? I żebyśmy z góry nie zakładali, że tak będzie najlepiej. Ja chciałabym, żebyśmy myśleli o Antiochii z takim nastawieniem, że chcemy, żeby to było miejsce, w którym wzrost, czy to właśnie poddawanie się tej zmianie natury i odkrywanie swojego powołania i służby, żeby to było miejsce przyjazne dla każdej grupy wiekowej. Wierzę w to, że było kilka wydarzeń, które przynosiły przynajmniej dla mnie taką zachętę i potwierdzały mi to. To było to, że cała ekipa młodzieży taka duża pojechała z nami do Lewina raz, drugi. Ja miałam taką sytuację, opowiem wam o niej, bo też była taka dla mnie bardzo zachęcająca, że prowadziłam warsztaty, które zakładają duże uczestnictwo tych, którzy w tych warsztatach biorą udział. I zapisało się do mnie trzy najstarsze osoby, które były na tym wyjeździe i trzy, jak nie najmłodsze, to prawie. Mam na myśli młodzież, nie dzieci, tak? Bo jeszcze były dzieci. I powiem wam, że dla mnie to było z jednej strony takie, że przeżyłam trochę strachu, Jak można doprowadzić do takiego wymiany i współpracy między tak różniącą się grupą, ale powiem wam, że dla mnie te zajęcia były błogosławieństwem też dlatego, że naprawdę uczestnicy otworzyli swoje serce i wierzę w to, że nawzajem od siebie odebrali zachętę od Pana Boga, nauczyli się czegoś od siebie nawzajem. Oczywiście nabożeństwo młodzieży, znaczy może nie oczywiście, ale to nabożeństwo młodzieży, w której oni wyrazili taką wdzięczność za swoje dziedzictwo, za to, co zostało włożone w ich życie. Myślę, że to było coś, co zmienia sytuację w duchu, słuchajcie. Że to było coś, co naprawdę niesamowitym błogosławieństwem jest dla nas jako wspólnoty. I myślę, że teraz kolej jest na nas, żebyśmy my, nazwijmy to starsi, czy to starsze pokolenie, pracowali nad tym, otwierali się na Boże działanie, żeby być otwartymi na te rzeczy, które spowodują, że tu będzie dobre środowisko dla młodych ludzi, w którym oni będą wzrastać i będą też rozpoznawać swoje miejsce w królestwie i rozwijać się w służbie. Co czasami będzie oznaczało rezygnację, czasami będzie oznaczało, że pewne rzeczy będą dla nas niewygodne. To musimy być tego świadomi. To młodzież i wielopokoleniowość. I jeszcze chciałabym przypomnieć o tym, dlaczego nazywamy się Antiochia. Czy ktoś z was wie o tym, czy pamięta? Przynajmniej w zarysach, dlaczego jest taka nazwa, a nie inna? Pamiętacie? Kiedyś zostało skierowane do naszego kościoła, przyznam się, że nie wiem, nie pamiętam ani kiedy, ani przez kogo, takie słowo prorocze, w którym była mowa o tym, że będziemy zborem, który będzie przygotowywał ludzi i wysyłał. I myśmy tą nazwę wzięli z historii, która jest zapisana w Dziejach Apostolskich, zaraz wam powiem, w 13 rozdziale, kiedy Kościół w Antiochii usłyszał, że mają oddzielić Barnabę i Pawła i oni to zrobili, do tego dzieła, do którego Pan Bóg ich powołał i oni to zrobili i później go ich wysłali. I dlatego myśmy, kiedy rozważaliśmy na temat tego, jaką nazwę przyjąć, to myśmy jakby przyjęli to słowo. Czyli w pewnym sensie zgodziliśmy się z tym, co Pan Bóg powiedział o nas jako o wspólnocie. I w związku z tym myślę, że musimy nauczyć się żyć z tym, że są ludzie, których tutaj, że są ludzie i są, a później ich nie ma. I musimy nauczyć się, jak radzić sobie z tą stratą, czy z tym pustym miejscem, które po nich zostaje, bo to tak będzie. Natomiast chciałabym przy tej okazji powiedzieć jeszcze o takich trzech rzeczach. Że jest różnica między tym, że ktoś jest wysyłany, a odchodzi. I że tym wzorcem, czy tym, czego sobie i tym ludziom, którzy odchodzą, życzymy, jest to, żeby byli wysyłani. Żeby poddali się temu, żeby było rozpoznane ich powołanie przez Kościół i żeby Kościół ich wysłał. Na przykład tak jak Agnieszkę, wtedy jeszcze chyba Kmieć, czy może już Domagało, jako Kościół rozpoznaliśmy jej powołanie i ją wysłaliśmy i do dzisiaj ją wspieramy. Oprócz tego, że można odejść, a nie zostać wysłanym, to jeszcze jest coś takiego jak styl odejścia. Można odejść w dobry sposób, albo przynajmniej się postarać, a można odejść w zły sposób. I ja myślę, że naprawdę mamy prawo do tego, żeby pewne rzeczy powiedzieć jasno, że były złym sposobem odejścia. Że to, w jaki sposób zostało to rozegrane, nie było właściwe. I mamy do tego prawo. I trzecia rzecz, którą przy tej okazji chciałam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak zmarnowana miłość. Że nie ma czegoś takiego, że ktoś odszedł i dlatego, nie wiem, szkoda było tej inwestycji w niego. Wszystko, co zainwestowaliśmy w ludzi, tutaj, którzy tutaj byli w Antiochii, to jest dziedzictwo, czy oni to uznają, czy nie. I my możemy być w pewien sposób dumni. To może tak jak apostoł Paweł, kiedy mówi, daleko więcej pracowałem, ale jednak nie ja, tylko łaska. Że możemy być dumni z tego, że daliśmy się użyć przez Pana Boga, bo to i tak wszystko Pan Bóg. Ale to dziedzictwo jest niezaprzeczalne. I tutaj chciałabym przejść do, to już jest siódmy punkt, do tego, żeby kilka słów powiedzieć na temat zachowywania właściwej postawy serca. Bo myślę, że w tym, co przeżywamy, ja przeżywam, może część z was, czy wszyscy wy przeżywacie, to wywołuje całą gamę uczuć, całą gamę pytań, całą gamę różnego nastawienia. I ja wierzę w to, że kluczową sprawą jest teraz, żebyśmy to nastawienie mieli takie, jak Pan Bóg chce, żebyśmy mieli. I ja przyznam wam szczerze, że przeżywam coś w rodzaju żałoby, ale Pan Bóg bardzo wyraźnie, oprócz tego, że cały czas tak wypatruje tego świtu i on już jest blisko, to Pan Bóg mi właśnie mówił o tym, że ten żal, że mam prawo, trzeba ten żal wypłakać, trzeba ten żal spowodowany autentyczną stratą przyznać się do niego, może jak chyba w psychologii się mówi, przepracować, tak? Ale mamy do niego prawo, ale nie może się przedłużać. On się nie może przedłużać, bo zaczyna być destrukcyjny. My musimy przyjmować Boże pocieszenie, Bożą zachętę, zobaczyć, co Pan Bóg chce zrobić, co będzie jeszcze lepsze. To też Agnieszka właśnie Domagałowa kiedyś wspomniała, że powiedziała o czymś takim, że ona wierzy w to, że każdy człowiek, który zostanie wysłany, na jego miejsce przychodzą następni. Jeśli żałoba się przedłuża, to my zaczynamy zapominać o tych, którzy są i którzy też potrzebują naszej czy opieki, czy są naszym wsparciem. I już myślę, że kończy się nam ten czas na żałobę. Zróbmy to i zamknijmy ten etap. Ta sytuacja może wywoływać gniew. I ja słyszę i w waszych wypowiedziach, i w różnych sytuacjach, sama go odczuwam. Zidentyfikujmy to. Może to być gniew, który jest skierowany do ludzi, którzy odeszli. Trochę jak dziecko, któremu umiera rodzic i które się po prostu gniewa, że ono coś takiego mu zrobiło. Może być gniew skierowany wobec innych ludzi, że czegoś nie zrobiliśmy, czegoś nie powiedzieliśmy się, może źle się zajęliśmy. Myślę, że on jest, może być szczególnie skierowany do starszych i przywództwa Kościoła. I może być też gniew związany z tym, że ten styl odejścia, tak jak wspominałam wcześniej, był niewłaściwy. I Pismo Święte mówi wyraźnie, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Ten gniew możemy zidentyfikować, zauważyć, ale nie możemy go pielęgnować, bo on się zmieni w urazę. I nie możemy z tego gniewu działać i, nie wiem, życzyć tym ludziom czy sobie nawzajem. Może się zdarzyć, że się gniewamy, ale nie możemy tego gniewu pielęgnować, musimy to zamknąć, przebaczyć, jeśli mamy coś do przebaczenia i działać w sposób konstruktywny. I trzecia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest to, żebyśmy rozpoznali dwie ścieżki. Kiedy dzieje się coś trudnego, bardzo często łatwo jest nam usłyszeć w stosunku do nas czy do wspólnoty takie, do niczego się nie nadajesz. Nic z ciebie już nie będzie. I nie wiem, czy pamiętacie kazanie z zeszłego tygodnia. Michał mówił o tym, że słyszymy głosy w głowie i głos diabła bardzo łatwo rozpoznać właśnie dlatego, że on takie rzeczy do nas mówi. To jest oskarżenie. To jest oskarżenie i mamy prawo do tego, żeby oskarżenie odrzucić. Natomiast druga ścieżka, którą powinniśmy pielęgnować, to jest gotowość do tego, żeby Pan Bóg nas zmieniał, żebyśmy usłyszeli Jego korektę, która nigdy nie dołuje, tylko wzywa do wyższego miejsca. To jest zupełnie inny głos i myślę, że jesteśmy w stanie to rozpoznać. I mieć serce otwarte na dobrą zmianę, dobrą i mądrą zmianę. Wiem, że dobra zmiana trochę się nam źle teraz kojarzy, ale jest coś takiego jak dobra zmiana i ja wierzę w to, że Pan Bóg chce nas w dobry i mądry sposób zmieniać i że potrzebujemy zachować otwartość serca, żeby ta zmiana się dokonała. Ósmy punkt. Jest też kwestia tego, w jaki sposób postrzegamy inne wspólnoty we Wrocławiu, w tym też te, do których ludzie od nas odeszli. Możemy mieć problem z tym. To może być albo zazdrość, czyli chcielibyśmy mieć to, co oni. To może być gniew, tak jakby oni spowodowali to, że tak się stało. Ale wierzę, że Pan Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy patrzyli na Kościół we Wrocławiu w taki sposób. Nawet miałam taki obraz, wierzę, że Pan Bóg mówi przez obrazy, więc wam o nim opowiem. To był taki obraz świetlistej sieci. Taka sieć jak na ryby, tylko te linki były świecące. Bardzo ładne to wyglądało. Takie przekonanie, że jako Antiochia jesteśmy częścią tej sieci. Jakiś tam ładny wzór oczek, wyjątkowy dla nas, inny niż wreszcie, ale jesteśmy bardzo ważną częścią, bo gdyby tam tej sieci, tej Antiochii nie było, to byłaby dziura. Może by się naprawiło, Pan Bóg naprawiłby tą sieć, ale tam już byłaby inna ta sieć, nie taka dobra, jak w wypadku, kiedy tamten nasz splot, nasz wzór tam jest w tym miejscu. I to jest sieć nie do połowu ryb, tylko to jest sieć, która służy do tego ekologom, do przenoszenia ryby, która trafiła w niewłaściwe miejsce, do tego, żeby przenieść ją we dużo ryb, może tak powiedzmy, dużo ryb, żeby przenieść je w miejsce, gdzie mają właściwe warunki życiowe, żeby przenosić z królestwa ciemności do królestwa światłości. Tam, gdzie jest życie. I wierzę w to, że to jest coś, przez co ten obraz ma nam trochę jakby pomóc zrozumieć to, że jako różne kościoły tu we Wrocławiu tworzymy taką sieć królestwa. Amen.